I mamy obiecane połączenie z Hanną Shen. Tajwan, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
20 stopni Celsjusza. Jaka temperatura i kto wygrał wybory prezydenckie na Tajwanie?
Temperatura jest taka typowo zimowa, to znaczy plus 14 stopni, od czasu do czasu pada deszcz. Jest dość nieładna pogoda jak na wyspę. W dniu wyborów mieliśmy piękną, słoneczną pogodę, było ciepło, a wygrała wybory partia rządząca. Wybory prezydenckie, tak jak mówiłam ostatnim razem, wygrała prezydent Tsai Ing-wen, ale chyba nikt nie przypuszczał, że wygra aż tak mocno. Zdobyła ponad 8,1 miliona głosów. Jest to największa liczba zdobytych głosów w wyborach prezydenckich przez kandydata startującego od momentu, kiedy są powszechne wybory prezydenckie na Tajwanie, czyli od 1996 roku. Tsai Ing-wen zdobyła w procentach, to jest około 57% głosów. Jej główny rywal z partii Kuomintang, Han Kuo-i, zdobył ponad 38% głosów. Jest to zdecydowanie sukces Tsai Ing-wen, dlatego że zdobyła o ponad 1,3 miliony głosów więcej niż 4 lata temu. Drugie wybory, które odbywały się na Tajwanie, to są wybory parlamentarne i tutaj nie było do końca wiadomo, czy partii rządzącej, partii, z której pochodzi prezydent Tsai Ing-wen, Demokratycznej Partii Postępu, uda się utrzymać większość w parlamencie. Udało się, zdobyli na 113 mandatów, zdobyli 61 miejsc. Główna partia opozycyjna Kuomintang zdobyła 38 miejsc. W komentarzach, i chyba są to trafne odpowiedzi, uważa się, że to przede wszystkim jest nie tyle wygrana Tsai Ing-wen, wygrana Demokratycznej Partii Postępu, ale przegrana i Kuomintangu, i jej głównego kandydata, i kandydata na prezydenta Han Kuo-i, ale także przegrana Pekinu, bo tak naprawdę w tych wyborach Tajwańczycy odpowiadali na pytanie, czy chcą bliższego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami, odpowiadali, jaki jest ich stosunek do Pekinu, do Komunistycznej Partii Chin, i można powiedzieć śmiało, że Tajwańczycy w tych wyborach Pekinowi powiedzieli nie.
Czy wybory na Tajwanie są raz na 4 lata?
Tak, wybory na Tajwanie są raz na 4 lata i myślę, że oprócz tych wszystkich przegranych i wygranych, to rzeczywiście jeszcze jeden zwycięzca są tak naprawdę Tajwańczycy. Każdy, kto obserwował te wybory, a było wielu obserwatorów z różnych części świata, no był pod dużym wrażeniem, jak bardzo sprawnie, jak bardzo transparentnie te wybory przebiegały. Ja widziałam je trochę tak od strony Tajwańczyka, to znaczy byłam na wyborach, towarzyszyłam mojemu mężowi, który głosował, ja nie głosuję na Tajwanie. Widziałam, jak to sprawnie wygląda, także pod wieczór poszliśmy obserwować liczenie głosów, bo każdy na Tajwanie przyglądać się temu liczeniu głosów może. Wielu innych osób z zagranicy, które przyglądało się temu, był jeden z parlamentarzystów z Litwy, który widząc cały ten proces, nawet tutaj w mediach powiedział, że jego kraj, Litwa, powinna nawiązać relacje dyplomatyczne z Tajwanem, a odpuścić sobie relacje z Chinami. Wczoraj także rozmawiałam z generałem Spaldingiem, byłym doradcą prezydenta Trumpa, który także obserwował te wybory i także był pod ogromnym wrażeniem. Także ludzie z różnych części świata naprawdę byli pełni podziwu dla tego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji na wyspie. A trzeba pamiętać, że to jest kraj, który dopiero w 1987 roku, jeszcze do 1987 miał stan wojenny, a jak wspomniałam, pierwsze takie wolne, powszechne wybory prezydenckie były w 1996 roku. Także niesamowity postęp i bardzo mocna społeczeństwo obywatelskie tu na wyspie.
Czy udało się pani z generałem Spaldingiem porozmawiać na temat sytuacji w Iranie i co on o tym sądzi?
Mieliśmy bardzo krótką rozmowę i było to też takie spotkanie, gdzie ponieważ książka generała Spaldinga, poza tym, że wyszła na Tajwanie, w Polsce, to wyszła także na Tajwanie i bardziej tego dotyczyła ta rozmowa. Generał Spalding był też zainteresowany pytaniami Tajwańczyków i te pytania, powiem szczerze, dotyczące skierowane do generała, były bardzo podobne do tych, które, jak je widziałam, padały w Polsce. To znaczy tak samo w Polsce, jak i na Tajwanie próbuje się społeczności wmówić, że można sobie tak balansować pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Generał uważa, i to powiedział także Tajwańczykom, wiem, że omówił w Polsce, że nadchodzi czas takiego wyboru, że trzeba będzie dokonać wyboru sojusznika. Wydaje się, że w tych wyborach Tajwańczycy wskazali właśnie na ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, coraz bardziej są świadomi, że nie można liczyć na to, że będziemy jakiś bliższy sojusz militarny ze Stanami Zjednoczonymi, a gospodarczo postawi się na Chiny.
Wielokrotnie w Porankach Wnet rozmawiamy na temat sytuacji geopolitycznej, a rzadko na temat sytuacji na Tajwanie. Jaka jest sytuacja gospodarcza?
Jest dużo narzekań. Mówiło się także, że właśnie ze względu na sytuację gospodarczą, słaby rozwój, to prezydent Tsai Ing-wen przegra, ale powiem szczerze, no poziom życia na Tajwanie jest bardzo wysoki i to, że kraj rozwija się w niecałe 2%, to naprawdę na Tajwanie jest to bardzo dobry rozwój, zwłaszcza patrząc na inne kraje azjatyckie. Nie jest źle. Wiem, Tajwan troszkę został dotknięty tą wojną handlową amerykańsko-chińską w ten sposób, że spadł eksport, dlatego że wiele firm tajwańskich tak naprawdę produkuje w Chinach, ale za to wiemy, że bardzo mocno rośnie eksport do Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich miesięcy wzrósł on o 20%. Także na pewno w jakim stopniu to odchodzenie Tajwanu od Chin odbije się na gospodarce, ale zadaniem obecnej władzy jest, aby no właśnie zacieśniać stosunki, w tym także gospodarcze, ze Stanami Zjednoczonymi, ale także państwami europejskimi.
Wiele osób pani spotkała na swojej drodze życia. Czy wśród nich był brytyjski filozof Roger Scruton, który w niedzielę w wieku 75 lat zmarł, czyli wczoraj?
Nie spotkałam. Jest to dla mnie bardzo smutna wiadomość. Wiem, że pan profesor zmagał się z chorobą, bardzo ciężką chorobą. Jest to bardzo smutna dla mnie wiadomość. Znam książki pana profesora i to jest naprawdę bardzo, myślę, wielka strata dla świata wyznającego wiarę w myśl konserwatywną.
Czy jest jakaś książka, która specjalnie, Rogera Scrutona oczywiście, która specjalnie na pani zrobiła wrażenie?
Z książek, które najbardziej zrobiły wrażenie, Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, która tak najbardziej. Ogólnie jest to myśl, która myślę, że jest bardzo ważna dla ludzi o myśli konserwatywnej i warto śledzić i słuchać to, co on mówił.
I można to zrobić, bo na szczęście książki i dzieła pozostały. 50 książek napisał Roger Scruton. Można oczywiście przeczytać teraz na portalu W Polityce wywiad, którego udzielił braciom Karnowskim. To był rok 2016. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia następnym razem.
Hanna Shen prosto z Tajwanu, Poranek Wnet, jest godzina 7:32, posłuchajmy w takim razie Jacques'a Brela. Mamy połączenie z Kijowem, przy telefonie jest Paweł Bobołowicz, dzień dobry Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dużo się dzieje w związku z Ukrainą. Zestrzelenie samolotu ukraińskiego nad Iranem, rozmaite inne rzeczy. Co o tym pisze i co o tym mówią politycy i media w Kijowie?
Tak, oczywiście najważniejszym tematem pozostaje cały czas kwestia zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Sekretarz Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Oleksij Daniłow poinformował, że specjalny samolot, którym do Teheranu przybyli eksperci, kilkudziesięciu ekspertów, poleciało do Teheranu badać okoliczności tej katastrofy. Powróci dopiero wtedy, gdy zakończą się wszystkie procedury i będzie możliwe zabranie ciał 11 obywateli Ukrainy. Daniłow dodał, że Ukraina może jeszcze wysłać dodatkowych fachowców. Wcześniej z kolei premier Ukrainy Oleksij Gonczaruk poinformował o tym, że państwo ukraińskie udzieli rodzinom ofiar wszechstronnego wsparcia prawnego i finansowego, tak to nazwał. Rodziny osób, które zginęły w katastrofie, otrzymają odszkodowanie w wysokości 200 tysięcy hrywien, to jest ponad 30 tysięcy złotych. Odszkodowania mają również wypłacić ubezpieczyciele. O konieczności wypłacenia odszkodowań przez Iran z kolei mówił w swoich wystąpieniach również prezydent Zełenski. Przed chwilą też pojawiła się najnowsza informacja, że do Teheranu wjedzie grupa szybkiego reagowania na miejscu z Kanady. Taka grupa została przygotowana. Pierwszych trzech ekspertów już wyruszyło według tego komunikatu, który podał minister spraw zagranicznych Kanady François-Philippe Champagne, a poinformował, że oprócz tych trzech członków grupy jutro też będą przybywali następni eksperci. Do jutra właściwie ta grupa powinna pracować na miejscu. No, przypomnę, że w zestrzelonym samolocie byli obywatele siedmiu krajów. Z Iranu było 82 osoby, a z Kanady 57, z Ukrainy było to 11 osób, w tym 9 osób to był członkowie załogi. Także ta liczba obywateli Kanady bardzo jest duża i stąd też oczywiście olbrzymie zainteresowanie Kanady i olbrzymie zaangażowanie Kanady w tej sprawie. No, przypomnę, że samolot rejsowy Teheran-Kijów należący do międzynarodowych linii lotniczych Ukrainy rozbił się pod Teheranem rankiem 8 stycznia. Na pokładzie było 167 pasażerów, 9 osób załogi, wszyscy zginęli. Po trzech dniach, 11 stycznia, Iran przyznał się do nieumyślnego zestrzelenia Boeinga. 11 stycznia rano poinformował o tym minister spraw zagranicznych Iranu i prezydent Islamskiej Republiki Iranu Hassan Rouhani napisał, że w wewnętrznym dochodzeniu sił zbrojnych stwierdzono, że pociski wystrzelone z powodu błędu ludzkiego spowodowały okropną katastrofę ukraińskiego samolotu i śmierć 176 niewinnych ludzi. W sobotę też od razu na to zareagował prezydent Zełański. Najpierw napisał, że Ukraina będzie domagać się pełnego przyznania do winy, oczekuje od Iranu zapewnienia gotowości do pełnego i otwartego śledztwa, pociągnięcia do odpowiedzialności winnych, zwrotu ciał zabitych, wypłat kompensacji i oficjalnych przeprosin. W sobotę też prezydent Zełański wystąpił ze specjalnym orędziem do narodu Ukrainy, gdzie właśnie te tezy zostały potwierdzone. Oczywiście na Ukrainie analizuje się wszystkie kwestie związane z tym tragicznym wydarzeniem. Też jak mogło dojść do zestrzelenia samolotu. Przypomnę, że w okoliczności zestrzelenia samolotu, wielu ekspertów to podkreśla, to nie było tak, że to był jedyny lot tego dnia. Po odpowiedzi, irańskiej odpowiedzi rakietowej i zaatakowaniu amerykańskich baz w Iraku, po tym wydarzeniu loty z Teheranu odbywały się w sposób normalny. Przed ukraińskim samolotem startowały się, dobrze pamiętam, 28 innych samolotów różnych linii lotniczych z całego świata. Samoloty leciały normalnie standardowymi szlakami. Nie było żadnych problemów. Ukraiński samolot też startował i jego trasa startu z lotniska w Teheranie przebiegała normalnie. Pojawiały się takie informacje, że samolot miał gdzieś zboczyć z trasy. Eksperci to absolutnie kwestionują. Zestrzelenie samolotu odbyło się właściwie bardzo krótko po samym starcie, więc samolot nigdzie nie mógł polecieć w żadną jakąś inną stronę, takie jak padały takie sugestie. Zresztą to wszystko działo się w przestrzeni powietrznej bezpośrednio w pobliżu lotniska w Teheranie, więc jakiekolwiek podejrzenia, że był tutaj problem po stronie samolotu ukraińskiego czy błąd z załogi samolotu ukraińskiego, są po prostu bezpodstawne. Ostrzał samolotu całkowicie i zresztą zgodnie z tym, co Iran jednak do czego się przyznał, wina leży po stronie irańskiej. Oczywiście pojawia się tutaj jeszcze wiele innych rzeczy związanych z tą kwestią, między innymi kwestie reakcji strony ukraińskiej na sam fakt zestrzelenia samolotu. To się nałożyło na taką dosyć skomplikowaną sytuację. Szczegółowo to omawialiśmy w programie wschodnim w sobotę. Zachęcam do słuchania tego programu wschodniego. Moimi gośćmi byli też ukraińscy eksperci, ale w tym czasie prezydent Zełenski nie przebywał na Ukrainie. Przebywał na wakacjach według części źródeł, według wypowiedzi oficjalnie przebywał w czasie wizyty zagranicznej w Omanie. Trafił tam w jakiś taki nie do końca zrozumiały sposób, potem jak był na wakacjach w Karpatach. Dlatego są przypuszczenia, że jednak to nie do końca była wizyta oficjalna, tylko raczej był to przedłużenie wypoczynku. Przez wiele godzin nie zabierał głosu w sprawie tego wydarzenia i tej katastrofy ukraińskiego samolotu. Przeleciał zresztą z bardzo dużym opóźnieniem na Ukrainę. No i później był cały szereg takich z kolei już następnych jakby wypowiedzi i tych wydarzeń związanych z tym, co się wydarzyło pod Teheranem. Mianowicie strona ukraińska przyjęła jako oficjalną wersję, że doszło do jakiegoś błędu, do jakiegoś problemu technicznego w samolocie i ta wersja o możliwym zestrzeleniu, chociaż ona pojawiła się też prawie od razu po informacji o awarii, była odkładana na dalej, a wręcz nawet jako uznawana jako mniej prawdopodobna. Mało tego, prezydent Zełenski, mając już informację o tym, że samolot został zestrzelony, mając informację od przedstawicieli innych państw, taką informację podał prezydent Stanów Zjednoczonych, taka informacja też była ze strony kanadyjskiej, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Wszystkie te kraje powoływały się na ustalenia swoich służb specjalnych. Nawet wtedy prezydent Zełenski mówił o tym, że jest to jedna z wersji, a nie dopuszczając do tego, że jest to wersja główna i najważniejsza. No dopiero po przyznaniu się oficjalnym przez Iran prezydent Zełenski pierwszy raz po tym komunikacie zareagował w taki sposób jednoznaczny, najpierw w mediach społecznościowych, a później między innymi w tym orędziu też jednoznacznie wskazując na winę Iranu. Ale opozycja i przeciwnicy prezydenta Zełenskiego i te osoby, które w jakiś sposób, duża część osób, które oceniają sposób reakcji prezydenta Zełenskiego w kontekście tej katastrofy, podkreślają, że to był błąd, że Ukraina tak zareagowała i że nie zareagowała tak, jak reagowali partnerzy zachodni, że w pewien sposób to pokazało, że jakoś odcięła się od partnerów zachodnich, a wskazując między innymi na to, że jednoznaczne w tej sprawie były reakcje Kanady, która, tak jak wcześniej powiedziałem, no jest oczywiście bardzo mocno zaangażowana w tę sprawę ze względu na to, że bardzo dużą część pasażerów stanowiły osoby z obywatelstwem kanadyjskim.
A jednak eksperci ukraińscy pojawią się na miejscu katastrofy, będą badać, już są, badają przyczyny katastrofy i nie wyjadą z Teheranu, dopóki wszystkiego nie sprawdzą i wszystkiego nie zabezpieczą.
Już są, od razu polecieli, to fakt, że specjalny samolot od razu wywiózł tam kilkadziesiąt osób, ekspertów z bardzo różnych dziedzin. Mało tego, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w niedzielę przyznał, że Ukraina w momencie, kiedy partnerzy zachodni podawali informacje o tym, że samolot został zestrzelony, że ukraińscy eksperci też o tym wiedzieli, że samolot został zestrzelony, bo widząc ślady na miejscu, nie było żadnych w ogóle wątpliwości co do tego, że samolot uległ katastrofie wynikającej ze strzelenia. To w momencie, kiedy przybyły tam osoby, to po prostu ta pierwsza wersja, która się pojawiała o możliwej awarii silników, od razu została wykluczona, ponieważ silniki nie nosiły żadnych śladów pożarów, które byłyby spowodowane jakąś awarią techniczną. Na miejscu też były szczątki rakiet, które zostały wystrzelone w kierunku samolotu. Również na zdjęciach, które były publikowane, było dosyć wyraźnie widać, że samolot miał wyraźne ślady takich uderzeń od odłamków rakiet. No na Ukrainie akurat te elementy były bardzo mocno badane, ale też wszyscy byli w to zaangażowani, no ze względu na pewne zbieżności oczywiście z tragicznymi wydarzeniami z lipca 2014 roku, gdy nad okupowanymi przez tak zwanych separatystów terenami Ukrainy został zestrzelony samolot linii malezyjskich lot MH17. Wtedy też te wszystkie elementy związane z tym, jak wygląda wybuch rakiety wystrzelonej w kierunku samolotu, były dokładnie analizowane i tutaj rzeczywiście było wiele zbieżności, więc wiele osób od początku podkreślało, że o tym wie. No i przyznał się do tego szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, że SBU wiedziało wcześniej, no więc pozostaje jakimś takim pytaniem, dlaczego prezydent Zełenski do końca nie potwierdzał tej wersji. Jedna z odpowiedzi brzmi tak, że w ten sposób Ukraina nie chciała spowodować jakiejś ostrej reakcji ze strony Iranu i na przykład zablokowania pracy śledczych, tych ekspertów, którzy już tam byli na miejscu, że Ukrainie po prostu zależało na tym, żeby zebrać jak najwięcej dowodów. Zwłaszcza, że na miejscu katastrofy też pojawiły się już buldożery, które zgarniały te części na miejscu, więc groziło jakieś niebezpieczeństwo, że mogą zostać przerwane te prace, więc jest to jakieś wytłumaczenie, dlaczego Ukraina nie pierwsza na przykład o tym poinformowała, tylko czekała na wypowiedź w tej sprawie. sprawie Iranu. Mało tego, nawet prezydent Zełenski w tym czasie przecież rozmawiał z prezydentem Iranu i składał mu kondolencje, czy wzajemnie te kondolencje zostały złożone, no ze względu też na to, że na pokładzie ukraińskiego samolotu byli obywatele Iranu.
A my porównujemy reakcję władz Ukrainy czy władz Kanady do reakcji władz polskich 10 kwietnia 2010 roku. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Na zegarze godzina 7:47.